Chciałbym, żebyśmy sobie, jeśli mówimy o głoszeniu dobrej nowiny, to bardzo ważne jest w głoszeniu dobrej nowiny, czyli w opowiadaniu innym o Jezusie, jest wizja. Wizja. Kilka słów o wizji. Co to jest wizja? Wizja to coś, do czego dążysz w swoim życiu, co pragniesz osiągnąć. Wizja to coś, do czego dążysz, co pragniesz osiągnąć w swoim życiu. Najpierw o czymś intensywnie myślisz, na przykład o nowej kreacji, bo są teraz wyprzedaże. Ktoś intensywnie myśli o jakiejś kreacji, zastanawiasz się, jak możesz to osiągnąć albo zrobić, a później powoli chcesz to zrobić i wyznaczasz sobie cel w życiu do osiągnięcia, czyli realizujesz po prostu. Wizja jest bardzo ściśle powiązana z celem. W miarę upływu czasu pielęgnowana wizja, czyli pragnienie, które mamy w sercu albo przed oczami, zamienia się w cel. Czyli już nie tylko rozmyślamy o czymś, nie jest to tylko już rozmyślania, czyli wizja, marzenie, ale zamieniamy to w cel i chcemy to osiągnąć, czyli stawiamy sobie to za punkt do osiągnięcia. Na przykład wizja letniego wyjazdu nad morze, że w tym roku chciałbym pojechać nad Morze Bałtyckie w lipcu. I to jest tylko wizja, to jest na razie tylko w moim sercu, to są tylko marzenia, myśli. Ale czym bardziej się zbliża miesiąc maj, czerwiec, jeśli pracuję zawodowo, to idę do pracodawcy i proszę o urlop w lipcu. Czyli zaczynam to, co tylko myślałem, o czym marzyłem, zaczynam realizować, czyli wyznaczam sobie cel. No i chciałbym, żebyśmy mogli się troszeczkę zastanowić, jak to wygląda, ta wizja odnośnie naszego głoszenia innym Jezusa Chrystusa. Czy w ogóle mamy to w sercu, że myślimy o tym, żeby innym mówić o Jezusie Chrystusie, żeby innych ludzi tutaj w Giżycku uratować, powiedzieć im dobrą nowinę, czy w ogóle rozmyślamy i marzymy o tym, myślimy o tym, bo to wtedy jest wizja. Ta wizja się realizuje wtedy, kiedy sobie wybieramy konkretną osobę, o której tylko marzyliśmy, a fajnie by było tej osobie powiedzieć, i zaczynamy się o tą osobę modlić. Nie tylko myśleć o tej osobie, ale zaczynamy się modlić, planować. Stawiamy sobie tą osobę jako cel. Wyznaczamy sobie kogoś jako cel do zrealizowania naszego marzenia, wizji, żeby ta osoba poznała osobę Jezusa Chrystusa i należała do Królestwa Bożego, do Kościoła i była zbawiona. I to jest cel. I dobrą rzeczą jest, w wielu mądrych książkach piszą o tym, że niektórzy ludzie wierzący dzielą się na marzycieli. To jest taki marzyciel. I to są osoby, które całe życie marzą o tym, fajnie by było, jakby ktoś się nawrócił przez moje życie. I nic w tym kierunku nie robią. To jest marzyciel. I wielu wierzących ludzi funkcjonuje na tej zasadzie, że kiedy ich zapytamy, czy chcesz głosić dobrą nowinę, czy to masz, to tak, całym sercem. Będą jeździć na konferencje, czytać książki na ten temat, ale kiedy zadamy im pytanie, czy praktycznie robisz coś w tym kierunku, to nie. To jest marzyciel. Jeśli pragniemy komuś mówić, albo w ogóle mówić dobrą nowinę, to musimy... Wiele mądrych książek na temat ewangelizacji mówi o tym, że zbawianie tego świata zaczyna się od pojedynczych ludzi. Zbawianie ludzi, bycie narzędziem w rękach Ducha Świętego, to jest spotykanie się z pojedynczymi ludźmi. Bóg używa nas do konkretnych osób. To nie jest na tej zasadzie, że stąpi na nas Duch Święty i nie wiem, blok się w Giżycku jakiś rozpadnie pod wpływem uderzenia mocy Ducha Świętego i całe Giżycko się zbiegnie, żeby powiedzieć, a my wtedy powiemy, że to Bóg nas posłał i głosimy dobrą nowinę. Zazwyczaj tak nie jest, jak Dzień Pięćdziesiątnicy, że ludzie usłyszą szum wielkiego świstu i zbiegną się wszyscy z Giżycka w jedno miejsce. Zazwyczaj to jest tak, że Bóg mówi, chce przez ciebie mówić do innych ludzi. I najlepszą rzeczą jest wybrać sobie jedną, dwie, góra dwie, trzy osoby i zacząć się intensywnie o nich modlić. Myśleć, Bo jak sobie wybierzemy jedną osobę, a akurat trafiliśmy na osobę, która ma zatwardziałe serce, to będziemy bardzo rozczarowani pod koniec roku. Jak sobie wybierzemy dwie, to jest większe prawdopodobieństwo, że trafiliśmy na serce, w którym Bóg pracuje, prawda? Lepiej sobie wybrać dwie, trzy osoby, modlić się i zacząć coś w tym kierunku robić, czyli realizować wizję, przemienić wizję w cel. Jeszcze raz, żebyście lepiej zrozumieli wizję. Na przykład ktoś ma wizję, żeby pojechać do Zakopanego, wejść na Giewont. To jest tylko wizja. Ktoś nigdy nie był w górach. Tak jak teraz tutaj mieszkam w Giżycku, to zauważyłem, że w ogóle mało kto był w górach. Także wielu mieszkańców Giżycka w ogóle nigdy nie widziało Zakopanego ani Giewontu. I ktoś ma marzenie, żeby pojechać do Zakopanego, wejść na Giewont. I mamy rok 2015, to jeśli ktoś chce to zrealizować, to tak jak mówiłem, musi sobie wybrać termin. Czyli nie tylko marzy, ale już coś robi w tym kierunku. Idzie do pracy, rozmawia z dyrektorem, wyznacza sobie urlop i powoli realizuje tą wizję. Musi kupić bilet na pociąg albo pojechać samochodem własnym, zarezerwować sobie wcześniej kwaterę. Ale to jest na zasadzie jeszcze tylko dopiero planów. Zawsze człowiek może w ostatniej chwili nie zrealizować wizji, prawda? Ale kiedy już przychodzi ten termin, człowiek wsiada do pociągu, jedzie i ląduje w Zakopanem. Idzie na kwaterę, ale głównym celem tej wizji nie był tylko przyjazd do Zakopanego, ale wejście na Giewont. Więc kiedy już się zakwaterował, idzie pod Giewont, kupuje sobie albo wynajmuje przewodnika, albo kupuje sobie mapę, jak wejść. Jest kilka dróg i po prostu realizuje swoje marzenie, wizję. Wchodzi na Giewont w Zakopanem i sobie patrzy, jak wyglądają Tatry z góry. To mniej więcej tak to wygląda. Jest marzenie, to jest wizja. Ale wizja musi się zamienić w cel i cel trzeba zrealizować. Bo inaczej po prostu jesteśmy tylko dyzio-marzyciel. Kiedy ja byłem na przykład małym chłopcem, który miał 5-6 lat, to wtedy nie wiedziałem, skąd jest ta myśl. Teraz wiem, że jest pochodzi od Boga. Kiedy się nawróciłem, dopiero zrozumiałem, skąd mi się to wzięło. Bo już mając 5-6 lat, słuchajcie, miałem takie marzenie, żeby zmieniać świat. Żeby zmieniać zły świat na dobry. I nie wiedziałem, skąd to jest. Sam sobie tego nie wymyśliłem. Słuchajcie, jak byłem małym chłopcem, w ogóle nie miałem marzenia, żeby być strażakiem, ani ormowcem. Wtedy było ormo. Wszystko mogli. Nawet po cywilnemu wyjąć dokument, że jest ormo i mógł wszystko z czasy PZPR-u. W ogóle nie miałem pragnienia być pilotem. No, miałem takie jedno małe marzenie, żeby strajkować, tak jak mój tata, bo był w Solidarności, ale jak tatę zamknęli, to trochę to marzenie mi przeszło. Ale ogólnie główne marzenie, które było w moim sercu i nie wiedziałem, skąd ono jest, to chciałem zmieniać zły świat na dobry. Miałem wtedy 5-6 lat i cały czas ono mi towarzyszyło do pewnego momentu, do momentu, kiedy zacząłem uprawiać sport wyczynowy. Kiedy zacząłem sport uprawiać, to tamto marzenie jak gdyby się wyciszyło. Sport stał się moim Bogiem. Po prostu sport, to, że jeżdżę na zawody, jeżdżę na wszystkie wakacje, na obozy, wszystkie święta spędzam. Po prostu sport zagłuszył coś, co jako już będąc jako małym chłopcem włożył mi w serce Bóg. I pewnie nigdy bym się nie nawrócił do Boga i to marzenie by nie stało się realne, gdyby po prostu Bóg mi nie zabrał zdrowia do biegania. Po prostu Bóg tak sprawił, że kolana moje się zniszczyły i stanąłem w pewnym momencie, że muszę skończyć z moim Bogiem, czyli ze sportem. Musiałem skończyć z Bogiem, jednym, Bożkiem, i się nawrócić do drugiego. Bóg mi włożył Biblię. I to jest ciekawą rzeczą, że będąc już małym chłopcem, Bóg mi dał wizję, ale ja jej przez 15 lat nie realizowałem. Kiedy poznałem Jezusa i zacząłem czytać Biblię i się nawróciłem, powoli Bóg zaczął realizować to, co włożył jako pragnienie, wizję w moje serce. Zacząłem innym mówić o Jezusie, nie tłumom, ale pojedynczym ludziom i ludzie zaczęli się nawracać. Więc zacząłem wyrywać ludzi ze złego świata. Oni się nawracali, przechodzili do Królestwa Bożego i zaczęli zmieniać świat. Tak to jest realizowane. I pragnieniem Jezusa w życiu każdej osoby wierzącej jest to, żebyśmy świecili. Żeby każdy z nas był po prostu sobą w Chrystusie. Bóg nie oczekuje od nas, żebyśmy się wszyscy stali pastorami, wielkimi apostołami, ewangelistami. Bóg nie oczekuje, żebyśmy sobie wszyscy poszli do sklepu budowlanego, kupili drabinkę, poszli na targ, na rynek w Giżycku, weszli na drabinkę i z niej zaczęli krzyczeć, że grzesznicy musicie się nawrócić. Mało kto jest do tego powołany. To są ewangeliści. Oni nie mają za grosz wstydu. Oni się nie wstydzą. Oni to zrobią. Pójdzie się, stanie na rynku, na drabince, będzie krzyczał. Ale większość ludzi wierzących w zborach są normalni. Czyli mają wstyd, boją się i tak dalej. Ale to, czego Jezus od nas oczekuje, to żebyśmy we własnym środowisku, czyli wśród sąsiadów, znajomych, pracowników, byli sobą. Jak wystarczy, że będziemy sobą, że będziemy świecić. Że Bóg będzie stwarzał takie okoliczności w pracy i w codziennym życiu, że temat sam będzie schodził na Jezusa, na Boga. A my mamy mówić prawdę, przyznawać się do Jezusa. I wtedy ludzie będą słuchali, albo będą to odrzucali. Ale Bóg nie oczekuje od nas, żebyśmy świecili, byli sobą. Czyli to, co wkłada w nasze serce, takie marzenie, żeby jak najwięcej ludzi uratować, Jezus chce, żeby to nie pozostało tylko na kategoriach marzenia i wizji, ale On chce nas użyć, żeby to zrealizować. Tak? Czy tu macie jakieś pytanko? To taki wstęp jest. Chciałbym was zapytać, mam takie dodatkowe pytanko. Zastanówcie się, jak chciałabyś, żeby wyglądała Polska? No, Polska to może za dużo, ale jakbyś... Czy zastanawiałyście się kiedyś nad tym, jak chciałabyście, żeby wyglądało Giżycko i okolice z punktu widzenia Królestwa Bożego? Myślałyście kiedyś o tym? Tylko o kwestiach gospodarczych i politycznych?
Ja przynajmniej bardzo często i to, że po prostu prowadzę taką, a nie inną działalność, przychodzi tyle ludzi. I widzę, no, jak ci ludzie są biedni, ale muszę wymagać też od siebie bardzo dużo. Bo ja, jak się zdenerwuję, to może już teraz nie. Może już teraz nie. Odkąd z powrotem wróciłam do kościoła, to zastanawiam się nad tym, co mam powiedzieć. Bo przyszedł taki kiedyś czas, że przyjęłam coś takiego, że jak byłam taka grzeczna i mówiłam coś tam do tych swoich przedstawicieli, no to oni dla mnie wręcz przeciwnie, tygodniami, miesiącami zwlekali z czymś tam. Ale jak wzięłam słuchawkę i dałam im tak popalić jak mężczyzna,
to
było kiedyś
sprawę.
Tak, że w pół godziny, tak powiedział, że w pół godziny z Ełku do Giżycka przywiózł mi rybę samochodem. No tak. Ale to tak mniejsza o to, ale tak.
Ale rozmyślałaś
tak,
nad tym?
Tak.
Bardzo. O zmianie, jakbyś...
Widzę młodzież, jak narkotyki weszły, jak po prostu rządzą tym miastem.
No właśnie, czyli...
No, tylko płakać, nie?
Czyli widzicie, że to miasto wcale nie należy do Jezusa Chrystusa. To miasto ma około 30 tysięcy ludzi i nie należy do Jezusa Chrystusa. Ale z tych 30 tysięcy ludzi... Jeśli każdy z nas w roku nawróciłby tylko jedną osobę, to królestwo diabła w tym mieście będzie się zmniejszać i będzie rosło królestwo Jezusa Chrystusa. Ludzie rzadko się nawracają przez masówki w Polsce. Bardzo rzadko. Rzadko się na tej zasadzie, że jako kościół w Giżycku zrobimy super ewangelizację na plaży i nawróci się pół miasta. To jest rzadkość w Polsce, takie rzeczy. Ja nie słyszałem osobiście. Najczęściej to się nasi znajomi, nasi pracownicy, sąsiedzi nawracają, jeśli po prostu spędzamy z nimi czas. Jeśli im głosimy. Jeśli po prostu oni nas obserwują i widzą, że my jesteśmy inni. I zaczynają nas pytać. W księdze Habakuka To jest jeden z małych proroków. W drugim rozdziale, w 14 wersecie, tam jest taki, tak napisane: albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. Albowiem kraj się napełni znajomością chwały Pana, jak wody napełniają morze. I to jest niesamowity werset pasujący do Mazur, że pragnieniem Jezusa Chrystusa jest, aby Giżycko i te miejscowości, większość, która leży nad jeziorami, napełniła się taką znajomością chwały Pana, jak te jeziora tutaj, które mamy, są napełnione wodą. To jest pragnieniem Jezusa. Żeby te miejscowości stały się nawrócone i ludzie, którzy będą przejeżdżać z Polski na Mazury, nie tylko odpoczęli fizycznie, ale też duchowo. Bo ludzie będą pytać, jeśli ktoś przyjeżdża do ośrodka, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie jest miła atmosfera, gdzie ludzie są uśmiechnięci, to same tematy schodzą na Boga. Tak to funkcjonuje. Zobaczcie, pragnieniem Boga, wizją, którą ma Bóg przed oczami, to jest zbawione nasze miasto i okolice. I to jest możliwe. To jest możliwe do zrealizowania. Czyli to jest wizja Boga, ale Bóg może to zrealizować tylko przez nas. On tego nie zrobi przez jednego człowieka. Od tej roboty nie jest tylko pastor. Pastor nie jest w stanie tej pracy wykonać. To jakby postawić jednego człowieka i kazać mu zbudować nowy most w Giżycku przez kanał. I powiedzieć: to jest twoja wizja, tu masz narzędzia, rób. Może mu się uda, jak Noemu, do końca życia zbudować. A to jest nierealne, zbudować wielki most, po którym będą jeździły samochody jednoosobowo. Nie jest realne, żeby jeden człowiek dotarł z Ewangelią do wszystkich mieszkańców Giżycka. Ale to jest, czyli to jest wizja, którą Bóg ma przed oczami. Natomiast rzeczywistość, jaka jest duchowa w Polsce, to powiem wam, jest fatalna rzeczywistość duchowa. Jeśli chodzi o czytanie Biblii, to nikt tak naprawdę nie wie, ile ludzi czytało. Może około 20% w Polsce katolików próbowało czytać Biblię. Ale regularnie Biblia zagląda do niej tylko 5%. Czyli 5% z 38 milionów Polaków od czasu do czasu zajrzeć do Biblii, a to jest instrukcja, jak się dostać do nieba i jak mieć szczęśliwe małżeństwo tutaj. Czyli ludzie żyją bez instrukcji. Bez instrukcji, jest katastrofa duchowa. A nadal się uważają za chrześcijan. Jeśli chodzi o taką żywą relację z Bogiem, że ludzie po prostu modlą się własnymi słowami do Boga, to jest jeszcze gorzej niż 5%, niż zaglądanie do Biblii, bo ludzie mówią zazwyczaj regułkami. Pisałem pracę licencjacką w seminarium baptystycznym na temat pobożności katolickiej w Polsce w opracowaniu księdza profesora katolickiego w oparciu o jego dane statystyczne. I podam wam tylko kilka rzeczy, które są zatrważające. Około 20% młodych ludzi, którzy obecnie są w szkole średniej i na studiach, nie wierzy w istnienie Boga w Polsce. Ale tych samych ludzi możecie zapytać, z jakiego są kościoła, i powiedzą, że są katolikami. Chodzą do kościoła katolickiego, praktykują święta, uważają się za katolików, i 20% z tych młodych ludzi nie wierzy w istnienie Boga. 40% tych młodych studentów nie wierzy w nieśmiertelność duszy. Prawie połowa. Połowa studentów katolickich nie wierzy w to, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, ducha. Czyli jeśli umiera, to nie wiadomo, co się z nim dzieje. Możliwe, że przestaje istnieć. 30% nie wierzy w zmartwychwstanie ciała. Czyli nie oczekują tego, że zmartwychwstaną tak jak Chrystus, a uważają się za katolików i chodzą do kościoła. I to wszystko osoby, które uważają się za, tak jak mówię, za chrześcijan, i nie wydaje się nam, że to i wcale mi się nie wydaje, że to jest pogaństwo. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Większość tych młodych studentów i młodzieży ze szkół średnich bardziej ufa filozofii greckiej niż temu, co jest napisane w Biblii, bo Biblii w ogóle nie znają i jej nie czytają. 30% młodych chrześcijan w Polsce nie wierzy w wędrówkę dusz i UFO. W Polsce jesteśmy w bardzo ciekawym kraju. Żyjemy w kraju, który w 95% jest chrześcijański. Chrześcijański, 95%. Polska jest jednym z najbardziej chrześcijańskich krajów na świecie. Tak ludzie na świecie uważają. I w Polsce dochodzi do takich sytuacji, że można uważać się za chrześcijanina i jednocześnie nie wierzyć w istnienie Pana Boga, chodzić po różnych kościołach w ramach ekumenii, w domu upalić kadzidełkę przed posążkiem Buddy i wierzyć w reinkarnację hinduską i praktykować, i praktykuje to ta sama osoba, mimo że te rzeczy sobie wzajemnie zaprzeczają. Nawet hinduizm z buddyzmem się kłóci, a co dopiero z chrześcijaństwem. I jest masa takich osób, które praktykuje tysiące różnych rzeczy, które wzajemnie sobie zaprzeczają, ale w ogóle się nad tym nie zastanawiają. I nadal się uważają za chrześcijan i chodzą do kościoła katolickiego. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. I za 15 lat w Polsce będzie tak jak we Francji i w Anglii. We Francji i w Anglii co tydzień jest zamykany jeden z kościołów. Budynek jest zamykany. I zabijany dechami, albo zamieniany w sklep, magazyn, restaurację, dyskotekę, albo w kamienicę, gdzie ludzie mają mieszkania. I co tydzień w Europie jest otwierany nowy meczet. Europa jest najbardziej pogańskim kontynentem na świecie. Chrześcijaństwo w Europie jest całkowicie w odwrocie. Najszybciej rozwijającą się religią w Europie jest islam. I właśnie teraz, w najbliższych tygodniach, będziecie ciągle o tym słyszeli w telewizji. O terroryzmie, o wybuchach i o islamie i o totalnym rozwaleniu chrześcijaństwa. Ten bajzel, który mamy obecnie w Europie i będzie jeszcze gorzej, to jest z powodu zniszczenia chrześcijaństwa. I możemy to zatrzymać, albo możemy to zmienić na naszym terenie, w Giżycku. Nie zmienimy całej Polski, ale możemy zmienić Giżycko i okolice. Ale pod warunkiem, że w naszym zborze zborownicy zaczął głosić Ewangelię. Ewangelia działa jak zaraza. To się przemieszcza jak gruźlica, jak grypa. Jeśli zaczynamy mówić, to ludzie się zarażą od nas dobrą nowiną, uwierzą w Jezusa, ich życie się zmieni, będą mieli wpływ na swoją rodzinę i swoich znajomych. To działa jak zaraza. Jeden z historyków rzymskich z Cesarstwa Rzymskiego powiedział tak: nie ma sensu tych chrześcijan zabijać, to jest jak robactwo, to jest jak zaraza. Czym bardziej ich zabijamy, tym coraz więcej ich jest. Ale żyjemy w czasach, kiedy świadomie wierzący ludzie już nie działają jak zaraza. Nie mówią, wstydzą się. Bo trudno jest nam mówić do ludzi, bo oni się uważają za chrześcijan, mimo że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Za 15 lat kościoły będą zamykane w Polsce, również katolickie. Będzie nam przechodziło po 5 osób. Już tak jest w niektórych miejscowościach. W diecezji łódzkiej i warszawskiej tylko 10% katolików chodzi na mszę. 10%. 60% wschodnia Polska. To tam tak, Tarnów. Zachodnia Polska jest coraz gorzej. I ludzie są spragnieni żywego Boga, ale Giżycko nie będzie zbawione przez jednego człowieka. To jest robota nie do wykonania przez pastora, ani nawet starszych zboru. To my musimy wszyscy mówić. Po prostu być sobą. Wystarczy, że będziemy sobą. Że nie będziemy widzieć tłumów do zbawienia, tylko zaczniemy się modlić o dwie kobiety, o trzy i mówić im. Starać się ich zapraszać na jakieś spotkanie i im mówić. Także Bóg ma wizję dla Giżycka i okolic, ale chce ją zrealizować przez nas. Jeśli mu się poddamy, to nas użyje. Jeśli mu się nie poddamy, to większość tych mieszkańców pójdzie do piekła. I kiedyś będziemy musieli Jezusowi spojrzeć w oczy. I On nam pokaże tych wszystkich naszych znajomych, którzy pójdą do piekła. Także zobaczcie, jest wizja z Habakuka, że Bóg chce napełnić Giżycko i okolice swoją chwałą i swoim królestwem, tak jak wody napełniają morze czy jeziora. Ale dlaczego tak jeszcze nie jest? Dlaczego to się nie realizuje? W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale i w 8 wersetem, 8 werset, Dzieje Apostolskie 1:8 czytamy tak. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. To jest z nowego tłumaczenia, nowe przymierze. Żeby zrealizować tą wizję, którą Bóg dla nas ma i dla naszych znajomych i sąsiadów w Giżycku, to musimy wziąć moc Ducha Świętego. Łatwiej się jeździ samochodem, kiedy się naleje do baku benzyny. Łatwiej. Da się jeździć bez benzyny. Wystarczy tylko postawić samochód na górce i jechać cały czas z górki, a później go dopchać do Kauflandu. Można zrobić zakupy. Trudniej będzie pod tą górkę go później pod domek wturlać, ale jeśli się dzwoni człowiek z komóreczką, z sąsiadami, to nawet tak się da. Ale o wiele łatwiej jest jeździć samochodem, kiedy napełniamy bak. Niepotrzebne nam dary Ducha Świętego do zbawienia. Można być zbawionym bez darów Ducha Świętego. Ale naprawdę łatwiej jest głosić Ewangelię ludziom, kiedy mamy dary Ducha Świętego. To jest jak benzyna w baku. I kiedy ktoś przeżywa chrzest w Duchu Świętym i zaczyna używać darów Ducha Świętego, to zaczynają się dziać znaki i cuda. I nawet sąsiad, który nie chciał nigdy słuchać, zaczyna słuchać. Bo Bóg nam powie na przykład, kiedy do Niego pójść. I takie historie są też w Polsce. Sam przeżywałem takie rzeczy. Kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i właśnie miałem mieć strasznie trudny egzamin z filozofii i w ogóle nie chciało mi się tych bzdur czytać, siedząc nad tą książką, gapiąc się w nią, usłyszałem głos w głowie. Zamknij tą książkę. Zamknij książkę, włóż kurtkę i zjedź windą przed klatkę. Tylko takie proste dwa polecenia. Nie powiedział mi Bóg więcej, bo oczekiwał, że będę posłuszny w tym. Mówię, Boże, ale ja mam egzamin jutro. Słuchajcie, nie da się dyskutować z Duchem Świętym. Jak Duch Święty wyda polecenie, to się wyłącza i czeka na reakcję. Więc ja mówię, ale ja mam jutro egzamin. I cisza. I dobra, jak Bóg mi kazał. Złożyłem książkę, włożyłem kurtkę, zjechałem z 6. piętra na dół, wyszedłem przed blok. Mówię, co teraz? Idź do Basi. Takie proste drugie polecenie. Poszedłem do koleżanki, która mieszkała kilka bloków dalej. Dzwonię do Basi, otwiera cała zapłakana. Więc siadam, rozmawiam z nią 3 godziny o Bogu. Basia była chrześcijanką. Zacząłem jej cytować Biblię, pocieszyłem ją. Basia przestała płakać. Zobaczcie, tak to działa. Że Bóg może nam powiedzieć precyzyjnie, kiedy pójść do kogoś. Prawda? Posłał mnie w momencie, kiedy Basia najbardziej potrzebowała drugiego człowieka, który by z nią porozmawiał o Jezusie. Bo była załamana. Tak Bóg działa. Dlatego Jezus powiedział do apostołów, nie ruszajcie się z Jerozolimy, aż weźmiecie moc Ducha Świętego. A kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami. Nie chodzi o świadków Jehowy, tylko że my mamy być sobą. Ktokolwiek, gdziekolwiek nas zapyta, dlaczego ty taka jesteś, dziwna, że się zawsze uśmiechasz, że jesteś miła, to masz zaświadczyć, że zrobił to Jezus Chrystus w tobie. I mamy być świadkami, zobaczcie, w Jerozolimie. Jerozolima to jest najbliższe miejsce. Najbliższym miejscem dla nas jest nasza rodzina i nasi sąsiedzi i współpracownicy. Mamy być świadkami w Judei, czyli trochę dalej. Kuzyni, jacyś dalsi sąsiedzi, Samaria. Może jakieś trochę dalsze miejscowości niż Giżycko i aż po krańce ziemi. Czyli zasada jest taka, że mam najpierw zaświadczyć i zaświecić wśród ludzi, którzy są najbliżej mnie. Jak już im powiem, to idę, drugi krąg jest trochę szerszy, do dalszych znajomych. Jak już wyczerpię wszystkich znajomych, to powinienem poddać się Bogu, bo Bóg mnie może użyć nawet do osób nieznajomych. Tak to funkcjonuje. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, także nikogo Bóg nie wysyła od razu, jak się nawróci do Afryki. To nie jest zasada biblijna. Ktoś się nawróci i słyszy głos, jedź do Afryki. Pojechał, go zjadł lew. I koniec ewangelizacji. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, 14 i 16 werset mówi tak. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Czy zobaczcie, Bóg do nas wydaje proste polecenie, że kiedy ktoś z nas nawrócił się do osoby Jezusa Chrystusa, to stajesz się zapaloną żarówką. Przypomnijcie sobie, jak nawróciłyście się do Jezusa, to człowiek chciał wtedy wszystkim powiedzieć. I mówił. Radość tak wypełniała człowieka i klapy mu z oczu tak spadły, że chciał wszystkim powiedzieć, że są w błędzie i możesz przeżyć to, co ja. I człowiek świecił jak żarówka, taka 200 albo 300.
Boże, idą na zatracenie wszyscy, nie?
No, tak samo tutaj Jezus...
Może być koniec świata.
No, może. Kogoś może samochód przejechać na pasach. Jezus mówi, że jeśli ktoś się nawróci, to jest jak miasto zbudowane na górze, że z dalekiej odległości widać. I dalej mówi, nie zapalają też lampy, że nie zapala się lampki, by ją postawić pod garnkiem. Czyli nikt nie robi czegoś takiego, że w domu zapala lampkę albo świeczkę i na to nakłada garnek. Ktoś pyta się, dlaczego zakryłeś świeczkę? Żeby nie było jej widać. To po co w ogóle ją zapalałeś? No, żeby było przyjemnie, żeby był klimat. No, ale jeśli zapalisz świeczkę, żeby był klimat i przykryjesz ją garnkiem, to nie będzie klimatu. A wiesz, że nie pomyślałem o tym. I wiecie, tak funkcjonują ludzie wierzący. Ktoś się nawraca do Jezusa Chrystusa, czyli Jezus mu uratował życie, bo szedł do piekła i zaraz za chwilę nakłada na siebie garnek, żeby nikt więcej się o tym nie dowiedział. To jest nienormalne zachowanie. To tak jak czytałem kiedyś, jak jeden baptysta w Polsce pyta się drugiego baptysty, bo zmienił pracę. I co, wiedzą, że jesteś baptystą? O nie, dzięki Bogu, jeszcze nie wiedzą. Czyli po prostu facet zmienił pracę, bo tamtą stracił i nałożył na siebie garnek. I robił wszystko, żeby nikt się nie dowiedział, że on jest zbawionym człowiekiem i jest baptystą. To jest właśnie ta zasada. Jezus mówi, światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Czyli jeśli ktoś zapala lampkę czy świeczkę, to stawia ją w takim miejscu, żeby dawać jak najwięcej światła i klimatu. Prawda? Jeśli na przykład jest świeczka zapachowa, to mówię, o, to jest klimat. Ale jeśli jest ciemno, bo włączyła elektrownia prąd, to stawiam świeczkę w takim miejscu, żeby jak najwięcej światła było. Nikt nie zapala świeczki i stawia pod stołem na przykład, albo przykrywa garnkiem. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Proste polecenie. Proste. Jest powiedziane, że mamy zaświecić wobec wszystkich. Z wyjątkiem urzędu skarbowego i miejsca pracy. Nie, w każdym miejscu. W każdym miejscu. Zdarzało mi się, że na przykład pani w urzędzie coś mówiła, a jeśli pan kłamie, ja mówię, ja nie kłamię, jestem wierzącym człowiekiem, jestem duchownym. Nie kłamię, proszę panią. Jest tak, jak mówię. Bo bardziej mi zależy na podobaniu się Bogu niż pani. Zresztą w każdym miejscu możemy dać świadectwo, że ja tak nie robię. Pamiętam kiedyś rozmowę z alkoholikiem, coś mu tłumaczyłem, on mówi, kłamiesz. Ja mówię, ja już nie kłamię od 15 lat. Kłamiesz, że nie kłamiesz od 15 lat. Ja mówię, a ja nie muszę cię przekonywać, że ja nie kłamię. Ja po prostu nie kłamię, bo dałem życie Jezusowi. Nie będę cię tutaj udowadniał, że nie kłamię. Jezus dalej mówi, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Zobaczcie, żarówka się nie zastanawia nad tym, czy będzie świecić. Ona po prostu włączy cię pstryczek i świeci. Żarówka nie ma takich myśli jak człowiek wierzący. O Boże, jaka tu ciemność. Nie będę świecić. To jest tak ciemno, że się boję. Nikt takiej żarówki by nie kupił, która ma świecić tylko w dzień. Żarówka ma świecić tam, gdzie jest ciemno. Chrześcijanin ma świecić tam, gdzie są ludzie niewierzący, gdzie jest ciemno. Chrześcijanin ma mówić ludziom, którzy w ogóle go nie znają. A nie powiedzieć, Boże, to poganie. Oni w ogóle Cię nie znają. Nie, to ja tutaj nic nie powiem. Nie, tutaj się nie zapala. Ja mogę świecić, Boże, w takim półmroku jeszcze, jak się tak kończy dzień, a zaczyna noc. To wśród takich mogę. Takich miłych. No, najlepiej mówić miłym ludziom, uśmiechniętym, szczęśliwym. Tylko ciekawą rzeczą jest to, że szczęśliwi ludzie nie chcą słuchać o Bogu. Bo są szczęśliwi. Nie potrzebują Boga. Mają kasę, mają fajną willę, mają domek. Najczęściej o Bogu słuchają ludzie, którzy uważają, że już nic dobrego ich nie spotka. Czyli to jest największa depresja, ciemność, patologia. Zdarzają się też ludzie, którzy nie muszą być w patologii, że słuchają Boga, ale mogą być w jakichś konkretnych problemach. Także zobaczcie, Jezus mówi prostą rzecz. Tak niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Bo to jest polecenie Jezusa. Macie świecić wobec wszystkich ludzi bez dyskusji, bez gadania. To jest polecenie naszego Pana. I cały problem braku rozwoju chrześcijaństwa, również w Polsce, jest to, że my sobie selekcjonujemy ludzi. Boże, tej osobie powiem, a tej nie, bo to nie, ona nie będzie słuchać, to jest ciemność. Jeszcze mnie wykpi albo wyśmieje. A Jezus mówi, masz mówić wszystkim. Masz być sobą. Mam być sobą wobec innych. Słuchajcie, to co opowiadałeś w świadectwie, miałem identyczne, że kiedy budowałem dom i zamówiłem ogrodzenie w jednej z firm i nie miałem doświadczenia handlowca i biznesmena, więc zapłaciłem z góry. I nie wszystko mi wydali. I było tak, że jeździłem tam i prosiłem, żeby mi pewne rzeczy wydali, które już dawno powinni dostarczyć. Jeździłem tak, jeździłem chyba z 15 razy. I totalnie pracownicy tej firmy mnie olewali. Wiecie dlaczego? Bo nie używałem słowa hu, ku i innych. Tylko byłem miły i grzeczny.
Nigdy się nie płaci za rzeczy.
No właśnie przed chwilą to powiedziałem, że nie miałem doświadczenia. Więc nie używałem przekleństw, byłem dla nich miły i oni stwierdzili, że to jakiś frajer. I kiedy po raz 10 czy 15 pojawiłem się, jeden z pracowników nie wytrzymał, mówi, wie pan co, ja dla pana to już zrobię. Bo pan tu tak przyjeżdża. Słuchajcie, to Bóg mnie użył niesamowitej cierpliwości i on to załatwił. Ale minęło kilka lat i właściciel tej firmy się nawrócił, z którym ja czytałem Biblię. Właśnie dokładnie tej samej firmy. Pracownicy się nie nawrócili, ale właściciel tak. Bóg chce, żebyśmy byli sobą. Że nie musimy przyjmować wobec niektórych osób zasad tego świata. Bo to już troszeczkę temat na inne kazanko. Jeszcze jeden fragment z listu do Efezjan w kontekście głoszenia dobrej nowiny. List do Efezjan, 5 rozdział, od 8 do 10. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, czyli Paweł pisze, że my też byliśmy kiedyś nie żarówką, tylko ciemnością. Że należeliśmy do ciemności. Teraz jednak światłem w Panu. Kiedyś byliście ciemnością, ale teraz jesteście żarówką w Panu, światłością. Poczynajcie więc sobie jak dzieci światła. Skoro jesteśmy żarówką w Jezusie, to mamy zachowywać się jak żarówka, czyli świecić. A nie być żarówką ubabraną w gnoju i nie świecić. Czyli mamy nie być przepaloną żarówką, nieświecącą, używać starego zachowania, cech, języka, tylko mamy świecić. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci. A można poznać po tym, że ktoś świeci, jest żarówką, kiedy jest wobec wszystkich dobry i sprawiedliwy i w prawdzie trwa. Owoc światła można poznać, że ktoś świeci po dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. 10 mówi, jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Czyli mamy się zastanawiać, a co by Jezus na moim miejscu w tej sytuacji zrobił. Mamy się zastanawiać, co jest miłe dla Pana. I teraz chciałbym wam powiedzieć o dwóch strategiach głoszenia Ewangelii. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 14, to jest jedna z metod głoszenia Jezusa światu, ludziom niezbawionym. Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To jest wypowiedź Jezusa Chrystusa. Że dobra nowina o Królestwie Jezusa zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Jest około 1500 plemion, które jeszcze nie usłyszały o Jezusie. Czy znacie kogoś ze znanych ludzi, który stosuje właśnie tą metodę? Czyli idzie, głosi ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli, bo chce, żeby szybciej Pan Jezus przyszedł. Czy znacie kogoś takiego, kto tak funkcjonuje? Który?
Michał.
Marcin?
Nie, Michał, ten z Ełku.
Domagała. No właśnie, na przykład Michał Domagała z Ełku, który na dalekiej Syberii był tam po to, żeby przetłumaczyć Biblię dla plemion, które jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. To prawda, na dalekiej Syberii, wydaje nam się, że Syberia jest niedaleko, jest bardzo dużo plemion, które w ogóle nigdy nie słyszały o Jezusie Chrystusie i którzy wyglądają jak Indianie ze Stanów Zjednoczonych. Dla nas najczęściej misja kojarzy się z Afryką i z Ameryką i z Amazonką, ale na Syberii jest masa takich plemion. Również w Chinach, w Indiach. Na przykład Billy Graham tak funkcjonuje, że jedzie gdzieś i głosi tylko Ewangelię i wyjeżdża. I się nie zastanawia, co dalej z tymi ludźmi. Jest część ludzi, która funkcjonuje na tej zasadzie. Głosić. Głosić wszystkim, aby wszyscy usłyszeli i wtedy nadejdzie koniec, jak już wszyscy usłyszą. Ale jest druga metoda. To jest Ewangelia Mateusza, w tej samej Ewangelii, i to też jest wypowiedź Jezusa, 28, od 18 do 20, 28 rozdział od 18 do 20. I tam, w tej Ewangelii, wypowiedź Jezusa po zmartwychwstaniu, czytamy tak. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Jezus przystąpił do uczniów swoich, apostołów i rzekł do nich takie słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I między jedną wizją głoszenia dobrej nowiny, a drugą jest pewna różnica. W tej pierwszej, z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, naszym obowiązkiem jest tylko iść wszędzie i głosić. A w drugiej wizji jest zupełnie coś innego. W drugiej mamy nie tylko wszędzie głosić, ale ludziom, którym powiemy o Jezusie, mamy ich uczynić uczniami Jezusa Chrystusa. Czyli moim obowiązkiem nie jest tylko komuś powiedzieć. I nawet jeśli ta osoba się nawróci, to powiedzieć jej, Kościół Baptystów jest na ulicy 1 Maja 22. Tam masz chodzić. Nie na tym to polega. W tej drugiej wizji Jezus mówi, idźcie na cały świat, a mi jest dana wszelka moc i będę z wami. I idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyli jeśli ktoś z was komuś mówi o Jezusie, to Jezus oczekuje, że zajmiecie się tą osobą. To tak jakbyście rodzili dziecko. Nie można urodzić dziecka i powiedzieć do ordynatora na ginekologii, mam nadzieję, że pan znajdzie dla niego super rodziców. Do widzenia. O kimś takim mamy nie najlepsze myśli, prawda? Jeśli jakaś matka tak się zachowa. Ale wielu wierzących tak się zachowuje w dzisiejszych czasach. Wielu wierzących mówi komuś o Jezusie, zaprasza do kościoła, ale nie chce się zająć tą osobą. Oczekuje, że to pastor i starsi się zajmą. I że to nabożeństwo, atmosfera nabożeństwa zmieni tą osobę. I ta osoba już powinna później jako niemowlak sama znaleźć drogę do zboru baptystów i tam chodzić. Ale musimy zrozumieć, że człowiek, który ma 40 lat czy 50, któremu mówimy, duchowo to jest niemowlaczek, który na przykład nikogo nie znał baptystów i się wstydzi. Prawda? Nikt z nas nie lubi być w gronie ludzi, gdzie nikogo nie znamy. Faceci z tym mają jeszcze większy problem. Facet w ogóle nie pójdzie w miejsce, gdzie są sami faceci, których nie zna. Jak żona go zaprasza, gdzieś mówi, mężusiu, idę na takie spotkanie, mam do koleżanki, będą mężczyźni, pogadasz sobie z nimi na podwórku, a my sobie wypijemy kawkę. ale ja tam nikogo nie znam. A jakie to ma znaczenie? Porozmawiacie sobie o życiu, powiecie o swoich problemach. Ja nigdzie nie idę. To jest typowe zachowanie faceta. Facet nie pójdzie w miejsce, gdzie są inni faceci, których nie zna. Wiecie dlaczego? Bo się boi, że go wykpią, wyśmieją, bo będzie się dziwnie czuł i tak dalej. Bóg chce, żebyśmy się zajęli ludźmi. Mamy nie tylko im powiedzieć o Jezusie, ale mamy się nimi zaopiekować. Uczynić uczniem. Uczynić uczniem to biorę dzieciaka za rękę, idę do szkoły, do dyrekcji, zapisuję im i go odprowadzam wielokrotnie do szkoły, żeby poznał drogę, się później z nim odrabiam lekcje i tak dalej.
Tu jest szkoła biblijna?
Tu jest szkoła biblijna. Pozdrawiamy. Także zobaczcie, tu jest różnica. Nie tylko mówimy, ale mamy czynić kogoś uczniem. Kogoś, że ktoś w końcu załapie, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Czyli muszę mu na własnym przykładzie pokazać, jakim ja jestem uczniem, żeby on stał się uczniem. On sam na to nie wpadnie. Czyli zobaczcie, tu jest napisane, co ma być zrobione. Ma być głoszona dobra nowina o ratunku w Jezusie od samego siebie. Pokazujemy ludziom, że musisz się uratować od samego siebie, od swoich problemów, grzechów. Gdzie to ma być zrobione? Na całym świecie. Mamy mówić wszystkim. Kto ma to zrobić? My wszyscy mamy wszystkim mówić. Że my mamy świecić wobec wszystkich ludzi. Jak się do tego przygotowujemy? Ucząc się od tych, którzy mają owoce. Mamy się uczyć ewangelizacji od tych osób w Kościele, które już regularnie przyprowadzają niewierzących do Kościoła. Natomiast chrześcijanie w zborach polskich mają tendencję, żeby uczyć się od tych, którzy w ogóle nie mają żadnych owoców. Najczęściej są to pastorzy i starsi zboru. Nie mają żadnych owoców, nigdy nikogo nie przyprowadzili, ale oni wszystko wiedzą o ewangelizacji. Przeczytali wszystkie mądre książki i głoszą kazania. Ale kiedy zapytasz takiego pastora czy starszego zboru, a kogo ty, bracie, ostatnio przyprowadziłeś? A to nie ma żadnego znaczenia. My żyjemy w trudnym mieście Giżycku. Ludzie się nie chcą nawracać. Ty mnie nie osądzaj. To po co głosisz o czym nie masz pojęcia? Mamy się uczyć od ludzi, którzy mają efekty. Mamy pójść do kogoś i powiedzieć, wujek, bracie, a jak ty to robisz, że ty zawsze kogoś nowego przyprowadzasz do kościoła? To od takiej osoby mamy się uczyć. A nie od osoby, która nie ma żadnych efektów, bo to może być osoba, która Bóg ją niesamowicie przetrzepie jej skórę, ją rozliczy, bo może to jest osoba, która zastrasza ludzi, atakuje Biblią, a nie głosi dobrą nowinę. Bo takich nie brakuje w zborach baptystycznych. Że jak dopadną kogoś z dobrą nowiną, to walą tak tą dobrą nowiną po łbie kogoś, że ktoś po prostu mija baptystów szerokim łukiem. Wcale ktoś tego nie odebrał jako dobrą nowinę, tylko napadł ktoś na kogoś. I go oskarżył o to, że źle wierzy, chodzi do heretyckiego kościoła i nic nie wie o prawdziwym Bogu, ja ci powiem. I wali go Biblią po głowie. To nie jest dobra nowina. Ja wiem, kiedy ktoś ma dobrą nowinę. Ktoś dzwoni do mnie i mówi, Sebastian, mam dobrą nowinę dla ciebie. Odziedziczyłeś majątek. To jest dobra nowina. Albo mam w prezencie dla ciebie samochód. Albo wygrałeś na loterii. To są dobre nowiny. A ktoś do mnie dzwoni i mówi, ty heretyku jeden, ty źle wierzysz, jesteś chory, ponieważ trwasz w grzechach, mało zarabiasz z Boże, to wszystko przez siebie, bo zbór się nie rozwija. To nie są dobre nowiny. To są złe nowiny. To nie jest zgłoszenie dobrej nowiny. Także zobaczcie, mamy się uczyć od tych, którzy mają owoce. Jeśli próbuje was ktoś uczyć na temat ewangelizacji, a w życiu nikogo nie przyprowadził do Jezusa, to możecie powiedzieć, nie będę ciebie słuchał. Jesteś antyreklamą Królestwa Bożego. To, co mówisz, nie ma w ogóle sensu. To nie działa w twoim życiu. I nie mam zamiaru marnować swojego życia, żeby mieć takie dziadostwo, jakie ty masz. Dziękuję za takie nauczanie. I słuchajcie, tak trzeba praktykować w każdej dziedzinie. Jeśli ktoś próbuje mi nauczyć na jakiś temat, w którym sam ma katastrofę, To jak go posłucham, co będę miał? Katastrofa. I takie samo jest w ewangelizacji. Mamy się uczyć na temat dobre głoszenia Ewangelii od ludzi, którzy mają owoce. Nawet najlepszy pastor w Polsce sam nie uratuje wszystkich tonących w bagnie. To jest niemożliwe. Musicie to zrozumieć. I jeśli Kościół w Giżycku po prostu nie zacznie głosić, to nie uratujemy tych ludzi w Giżycku. Pójdą do piekła. Ja jako pastor mogę przeprowadzić 5-10 osób. I będę starał się to robić, ale nie uratuję całego miasta. Ja mogę szkolić innych i pokazać, jak to dobrze zrobić, ale to musi działać, to wszyscy muszą świecić. Wtedy, jak zaczynają wszyscy świecić, nie będą się tłumy nawracać, ale każda nawrócona osoba w Giżycku ma wpływ na kolejne osoby, ma rodzinę, znajomych. To jest takie kręgi, po 30-40 osób, albo więcej czasami. Ktoś ma więcej rodzeństwa. To ma wpływ na 100-200 osób. Każda kolejna osoba sprawia, że po prostu te kręgi się zakładają na siebie w takiej miejscowości, która ma 30 tysięcy. Także każdy z nas ma świecić, czyli mówić innym o Jezusie, szkolić się, jak robić to lepiej. Wtedy Kościół wzrasta planowo i regularnie. Królestwo Boże się rozszerza. Wtedy tak. Bo jeśli świeci tylko jedna żarówka w lesie, to zlecą się do niej ćmy z najbliższej okolicy. Ale jeśli w różnych częściach lasu, kiedy jest ciemno, świecą żarówki, to przy każdej jest masy stworzone, które latają w nocy. Prawda? Tak to funkcjonuje. Ludzie garną się do żarówek, które świecą, jak ćmy. Także w Mateusza 24, rozdział 13, werset, wielu ludzi oraz misji rozwija swoją pracę na podstawie tej wizji. Czyli nie, w tej wizji nie jest ważne, aby powstawały kościoły, grupy domowe i uczniostwo, ale żeby po prostu ogłaszać. I wiele organizacji chrześcijańskich właśnie tak robi. Iść i głosić, głosić, tłumaczyć Biblię, rozdawać Biblię, głosić, głosić. Ale druga wizja z Mateusza 28 to praktykował apostoł Paweł. Jemu nie chodziło tylko, żeby zwiedzić wszystkie miejscowości greckie i rzymskie i wszędzie stanąć na targu i ogłosić i pójść dalej. A później w biuletynie w Cesarstwie Rzymskim, w tygodniku, który wychodził na całe Cesarstwo Rzymskie, napisać: byłem we wszystkich miejscowościach i wszędzie ogłosiłem Jezusa Chrystusa. Jestem największym apostołem na świecie. I później Paweł mógłby przejść na emeryturę. I być dumny, że nikt tyle miejscowości nie zwiedził i nie rozdał tyle Biblii i broszurek, co Paweł. Paweł tak nie funkcjonował. On chciał, żeby w każdej miejscowości był kościół, zbór. On wiedział, że jeśli założy kościół, to ten kościół w tej miejscowości będzie wpływał na małe miejscowości wokół tego miasta. I Paweł zakładał kościoły w największych miastach, strategicznych, gdzie były ośrodki akademickie i miasta były bogate, gospodarczo się rozwijało. Dbał o to, żeby tam był silny kościół, żeby ludzie trwali w uczniostwie i mówił im: i waszym obowiązkiem jest napełnić to miasto Ewangelią i wszystkie wioski naokoło. Tak to robił. Wiedział, że to zmieni całe cesarstwo i cały świat. I tak było. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to wielu mu zarzucało. Przybył Paweł, ten heretyk, jeden, który głosi głupoty jakieś i ludzie przestają kupować figurki Artemidy Efeskiej. Całe cesarstwo już napełnił tą trucizną. Właśnie tak było. W całym cesarstwie mówiono o Pawle. W Rzymie, kiedy wylądował przez 2 lata, to wszyscy policjanci wiedzieli, kto to jest Paweł. Musiał nieźle świecić. Że na dworze cesarskim rozmawiano. W liście do Filipian napisał, że cały dwór cesarski rozmawia o mnie i o Ewangelii. Musiał być kimś bardzo znanym. Wnioski, jakie na koniec tego wykładu. Każda osoba jest powołana do tego, żeby głosić. I każda osoba jest powołana przez Jezusa Chrystusa, żeby być w Kościele. A nie tylko się urodzić, nowo narodzić i zostać w świecie. Wiecie dobrze o tym, że nikt nie jest zdrowym chrześcijaninem poza Kościołem. To jest niemożliwe. Zdrowym chrześcijaninem można być tylko w Kościele. Bo jeśli ktoś się nowo narodzi, to ma przyjąć chrzest być w Kościele i wzrastać, być uczniem i przyprowadzać innych do Kościoła. Nie można być chrześcijaninem i nie być członkiem jakiegoś Kościoła. To jest niebiblijne w ogóle. Bo Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym Tymoteusz napisał, że Kościół jest filarem prawdy. W Kościele jest prawda. Ludzie, którzy wierzą podobnie jak ja, ludzie, którzy czytają Biblię podobnie jak ja, którzy modlą się podobnie jak ja, głoszą prawdę. Ja mogę się uczyć od nich, a oni ode mnie. Poza Kościołem nie ma prawdy. Jeśli ktoś próbuje żyć poza Kościołem, to jest tak, jakby ktoś... małżonek chciał być z żoną, ale mieszkał osobno. Ożenił się, ale mieszka osobno. To nie jest małżeństwo normalne. Jeśli ktoś mówi, no mam żonę, ale mieszkamy oddzielnie, bo takie jest zdrowsze małżeństwo nasze. Nikt z innego małżeństwa nie powie, że to jest normalne. Powie, to nie jest zdrowe małżeństwo, to jesteś jakiś czubek. Dlaczego nie możesz mieszkać z żoną? Bo się nie dogodujemy i prawie się mało nie pozabijaliśmy ostatnio, ale kochamy się bardzo. To nie jest normalne małżeństwo. Nie można mówić, że się należy do Kościoła Jezusa Chrystusa i bardzo się kocha Kościół Jezusa Chrystusa, tylko się nie należy do żadnego. O, ja bardzo kocham Jezusa i kocham Jego ludzi. A z jakimi ludźmi regularnie się spotykasz w niedzielę? Z żadnymi, bo oni nie mają za grosz miłości, tylko ja mam. To od razu widać, że to jest jakiś ufolut po prostu, a nie chrześcijanin. Także każdy chrześcijanin powinien być zaangażowany w świecenie, czyli pomnażanie Królestwa Bożego, czynienie innych uczniami. Facet, który mnie szkolił, jeden z najlepszych misjonarzy i nauczycieli, jakiego znam, Ron ze Stanów, który szkoli dzisiaj misjonarzy w Indiach, który potrafił w rok założyć kościół na Filipinach, podawał nam przykład małej dziewczynki z miejscowości Bogota w Kolumbii, Ameryka Południowa. Dziewczynka miała 10 lat i chodziła do zboru i na szkółkę. I to, kiedy on nam to opowiadał, było to koło roku 2000. Więc dzisiaj ta dziewczyna ma 25 lat. To jest prawdziwa historia. Dziewczynka miała 10 lat, ma na imię Monika i przeszła w zborze szkolenie z ewangelizacji dzieci. Przyjechali misjonarze i uczyli dzieci, jak ewangelizować inne dzieci. I ona przeszła całe szkolenie. I każdego dnia, od poniedziałku do piątku, jechała autobusem do szkoły. I podróżowała w jedną stronę 2 godziny. I ponieważ w autobusie nie było dzieci, tylko sami dorośli, którzy dojeżdżali do pracy, a ona wiedziała, jak ewangelizować, więc ten mały bajtel, 10-letni, przysiadał się do dorosłych ludzi, gdzie były siedzenia, i siadając, używając tego, czego się nauczyła, pytała, czy jest pan wierzący w Jezusa Chrystusa? I zaczęła mu głosić i zadawać mu pytania, czy oddał już swoje serce Jezusowi, i następnie go prowadziła w modlitwie. Słuchajcie, w przeciągu chyba paru miesięcy nawróciła 350 osób i powstał nowy kościół. Jedna mała dziewczynka mająca 10 lat, która miała to gdzieś, że ma tylko 10 lat i która sobie pomyślała, co mnie obchodzi mój wstyd. I co mnie to obchodzi, że jestem mała, a inni są dorośli. Wiecie, że dorośli łatwiej jest dorosłym słuchać 10-letniej dziewczynki, bo czują się mądrzejsi, ale ona stawia im proste pytania, a oni nie chcieli być niemili dla dziewczynki, bo ładna była, miała warkoczyki i grzecznie z nimi rozmawiała. Więc ona zadawała im trudne pytania, a oni nie mogli sobie z tym dać rady i codziennie ją spotykali w tym samym autobusie. I zaczęli, Duch Święty pracował w ich sercach i się nawracali. Jeśli mała dziewczynka to potrafi, to my też możemy świecić. Tak to działa. To jest Królestwo Boże. Kilka miesięcy, 350 osób. I tego nie zrobił pastor, ani żaden znany brat. Dzisiaj kościoły, to powiedział taki znany brat Ellis, powiedział tak, dzisiaj kościoły posiadają wystarczająco dużo członków, aby zmienić dla Boga bieg całej historii, jeżeli tylko każdy z nich wzniesie się na poziom poświęcenia charakteryzujący się chrześcijanom z Nowego Testamentu. Czyli dzisiejsze kościoły ludzie wierzący, którzy chodzą do zborów, mamy tak dużo członków zboru, że możemy zmienić w ogóle historię Polski, na przykład Giżycka i okolic. Bo to jest prosty rachunek. Jeśli mamy 30, jeśli mielibyśmy tylko 30 członków w zborze w Giżycku i każdy z nas by tylko jedną osobę przyprowadził na rok, to mamy 60 już za rok. Jeśli 60 osób przyprowadzi, powiedzmy sobie, mamy już 120. Kiedyś z chłopakami to obliczaliśmy. Gdyby w Polsce było tylko 200 wierzących osób i każdy z nich tylko przyprowadzał raz na rok jedną osobę i nauczył w rok, co to znaczy być uczniem Jezusa, całą Polskę zewangelizowalibyśmy w 18 lat. Oczywiście zakładając utopijnie, że wszyscy chcieliby się nawrócić. Ale zobaczcie, tak to działa. Kościół się nie rozwija w Polsce, dlatego że garstka ludzi tylko oświeci i głosi. Garstka. Obliczono, że w zborze takim jak Giżycko, gdzie mamy 38 w tej chwili członków, tylko 5% głosi Ewangelię. Czyli 3 osoby. Nawet mniej. Od 5 do 10%. Że regularnie głosi Ewangelię w takim zborze jak nasz około 3-4 osób. Która wie, jak to robić, robi, się nie wstydzi i przeprowadza. Reszta Kościoła nie. Dlatego tak powoli to rośnie. Tak to funkcjonuje. Słuchałem kiedyś wykładów z ewangelizacji z Belgii. Belgia jest katolicka, tak jak Polska. I słyszałem, był podany przykład kobiety, która miała sklep ze zdrową żywnością. Mówiłem wam już to. Starsza pani, która miała sklep ze zdrową żywnością i masę ludzi do niej przychodziło w różnym wieku, żeby zdrowo się odżywiać. Więc ona podchodziła, pytała się, co im dolega, co potrzebują. Następnie im pokazywała różne specyfiki. Mówi, to jest dobre i to, ale na dłuższą metę to i tak to państwu nie pomoże. Na co ci państwo? No to co pani proponuje? Jest jedna rzecz, która mogłaby państwu pomóc, ale trzeba czekać aż miesiąc czasu, bo tak dużo jest chętnych. Na co ci ludzie mówią, to my chcemy. Takie starsze małżeństwo mówi, to zapiszę państwa, ale miesiąc czasu. Brała od nich telefon, za miesiąc ich dzwoniła, umawiała na wizytę u pastora. I wszyscy się nawracali. Bo jeśli ktoś w Polsce musi czekać miesiąc czasu, to znaczy, że to jest naprawdę coś cennego. Ale jeśli wciskamy komuś na siłę Ewangelię, to znaczy, że to jest lipa. Jak coś za darmo i na siłę wciskają, to musi być lipa. Pewnie jej płacą bardzo i musi się wykazać, ilu tu przeprowadziła. Ale jeśli wpiszesz kogoś i za miesiąc czasu ktoś musi czekać, to ma sens. Słuchajcie, ta kobieta dzięki niej stale rozwijała się zbór. Nie wiem, czy nie splajtowała, ale stale rozwijał się zbór, bo ona non-stop przyprowadzała do pastora, a pastor mówił. To była zasada, że ona była przynętą, a pastor był rybakiem. Pastor wiedział, jak im powiedzieć, a ona nie wiedziała, jak to zrobić, ale była tak zachęcająca i miała tak fajny sposób, że ludzie się nawracali. Ten Ron, który mnie szkolił właśnie, nauczył się bardzo cennej lekcji od swojego taty. Kiedyś montowali razem futrynę, drzwi nowe i ojciec nauczył go montować futrynę. Pokazał mu i powiedział do Rona tak, a teraz synu, ucz tego innych. Wtedy nie będą musieli wydawać masę pieniędzy na budowlańców. I Ron to sobie wziął do serca i mówi, że kiedy poszedł na studia, to zawsze opiekował się młodszymi studentami i uczył ich różnych przedmiotów. I później został świetnym misjonarzem i nauczycielem. To jest nasza rola. Mamy pokazać innym, co to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa i wprowadzić ich w uczniostwo. Jeśli to zrobimy, to oni będą wiedzieli, jak innych nauczyć. Jeśli będziemy tylko przyprowadzać do kościoła, to taka osoba bardzo długo się nawraca i się kaleczy, bo nie wie, co jeść, co nie jeść. W kościele, w kazaniach są różne tematy. Nie wszystkie są dla niemowlaków. Ale jeśli kogoś się kimś zaopiekujemy, z kimś czytamy Biblię, tłumaczymy, ktoś ma normalne jedzenie i normalny wzrost. I musimy pamiętać o takiej rzeczy bardzo ważnej, że Bóg cię użyje takim, jakim jesteś. Jeśli będziesz zbyt mocny, nic z tego nie wyjdzie. Bóg cię nie użyje. Bóg używa słabych, którzy polegają na Nim, a nie na sobie. To jest główna zasada. To jest zapisane Gedeon, Księga Sędziów, 6 rozdział. Facet był z najmniejszego pokolenia, z najbiedniejszej rodziny, najbiedniejszy w tej rodzinie. A Bóg go wybrał na sędziego całego narodu. Bo nie chciał wybrać kogoś, kto uważał, że jest kimś. Bóg najlepiej w ewangelizacji używa kogoś, kto nie polega na sobie. Czyli zdaje sobie sprawę, jakie mam braki i że jeszcze wcale tak pięknie nie gadam. I to, co ja mówię, jest takie koślawe, ale ludzie się będą nawracać, bo wtedy działa Duch Święty, a nie my. Tak to funkcjonuje. Więc nie ma beznadziejnych wierzących, którzy nie mogą kogoś zewangelizować. To jest tylko kwestia poddania się, że jesteśmy jak młotek, który nie stawia oporów, że Bóg go bierze do ręki i pracuje nim tak, jak On chce, a nie tak, jak młotek chce. Młotek, który ciągle mówi, Boże, odłóż mnie, nie nadaje się. Nie dam rady tego gwoździa wbić, daj spokój. Daj spokój, nie dam rady, wstydzę się, nie krzywo wbijam. Nie, odłóż mnie. To jest typowe zachowanie wierzących. Nie nadaje się, nikomu nic nie będę mówił. A Bóg mówi, to na mnie masz polegać. Ja wezmę ciebie i użyję. Już kończąc, kochani, i przerwa. Kiedy pracowałem w Lidze Biblijnej, uczyliśmy misjonarzy takiej zasady. Pierwsza rzecz, że kiedy głosisz komuś Ewangelię, to masz być gotowy, mieć postawę gotowości, że Bóg cię może użyć. Że nie wiesz kiedy, w jakiej sytuacji nagle ten temat zejdzie na Pana Boga i ta osoba będzie chciała słuchać. Może być to listonosz, może być to w sklepie, może być to w pracy, że Bóg ci postawi kogoś na drodze i sytuacja sama zejdzie na temat Pana Boga. My tego nie możemy zaplanować. Możemy pójść do znajomych, ale czasami z nieznajomymi nie możemy zaplanować. Czyli mamy być zawsze gotowi, tak jak w strzelaniu z broni, że jest komenda gotów, że bierzemy broń i mamy się być gotowi do oddania strzału, czyli mamy się uczyć. Całe życie powinniśmy się uczyć lepiej mówić o Jezusie innym ludziom. Całe życie. Nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, że możemy powiedzieć, teraz to już wszystko wiem, jestem gotów. Jak taki kulturysta, który całe życie pakował i mówi, no, teraz jestem największym kulturystą na świecie.
Jadąc... Człowiek jest inny, może ci zadać inne pytanie.
No właśnie. Także całe życie możemy się uczyć, dbać o swój rozwój i poznawać różne sposoby głoszenia Ewangelii, bo każdy jest inny i inaczej trzeba głosić. I ktoś kiedyś powiedział, że tylu, ile jest ludzi na świecie, tyle jest sposobów ewangelizacji. Do każdego co innego dociera. Czyli zawsze bądź gotowy do głoszenia Ewangelii i zawsze się ucz. Taką powinniśmy mieć postawę. Druga rzecz to pal. Kiedy już trzymasz broń i jesteś gotowy do oddania strzału, to w końcu trzeba nacisnąć i oddać strzał. Pal. Pada komenda pal, jak w wojsku. Czyli mamy próbować, mamy głosić znajomym Ewangelię. I starać się to zrobić najlepiej, jak umiemy. No, bo jeśli będziemy starali się zrobić to najgorzej, jak umiemy, no to normalne, że osoba powie, czy z tobą jest wszystko normalnie? I główna rzecz w tym pal to jest po prostu, że trzeba się odważyć i zdecydować i zacząć mówić. To nie może być tak, że zadzwonimy do kogoś i powiemy, słuchaj, do przyjaciółki zadzwonić na przykład i powiedzieć, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Nie mówiłem ci nigdy tego, ale mogłybyśmy się spotkać w kawiarni? No siedzicie, pijecie kawkę i ona czeka, kiedy jej powiesz. I w końcu mówi, no ale co to za najważniejsza ta rzecz, którą miałeś mi powiedzieć? Wiesz co, nie, dzisiaj nie dam rady, wiesz? Nie odważę się. No ale powiedz mi, no nie wstydź się, no i chcesz mi powiedzieć, to powiedz. Nie, za bardzo się denerwuję. Nie, innym razem, wiesz? No w końcu trzeba się kiedyś zdecydować, żeby osobie, której chcesz powiedzieć o Jezusie po prostu. A nie, że ktoś będzie nas prosił. I trzecia komenda to jest cel. Popraw cel. Czyli jeśli już oddałem strzał, czy jeśli już komuś powiedziałem Ewangelię, to powinienem później przemyśleć, co mi wyszło, a co nie. Poprawić. Rozumiecie? Ktoś stoi z bronią, strzela i patrzy, czy trafił w tarczę. I jeśli nie trafił, to musi coś w tym strzelaniu poprawić, prawda? Jak ja chodziłem na strzelnicę z takiego przedmiotu PO, to później jak Pan mi pokazał moją tarczę, kiedy oddałem 10 strzałów, wszystkie były w jednym miejscu, tylko poza tarczą. Naprawdę, cele miałem niezłego. Gdybym to przesunął o 10 cm, to bym miał same dychy. Ale wszystko było poza tarczą. Czyli zobaczcie, strzelałem, ale w ogóle nic nie poprawiałem. To jest normalne, że jeśli ktoś komuś powie o Jezusie i zada pytanie, chciałbyś się nawrócić? A twoja przyjaciółka powie tak. Słuchaj, zawsze uważałem cię za wariatkę. Ale po tym, co dzisiaj wysłuchałam, to jesteś skończoną kretynką. Ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego ty jesteś chrześcijanką. No i przychodzisz do domu i ryczysz cały wieczór. I mówisz sobie tak, Boże, to był ostatni raz, kiedy ja komuś powiedziałam o Jezusie, więcej się tak nie dam wygłupić. Niech to pastor gada. Ja będę dawała dziesięcinę, chodziła, ale ja już kończę z głoszeniem. To było takie upokarzające, że ja już mam dosyć. To jak to jest tak, jakby ktoś na strzelnicę oddał jeden strzał i instruktor mówi, nie, no beznadzieję, proszę panią. I ty rzucasz bronią i mówisz, a mam to gdzieś. I wychodzisz ze strzelnicy. Nie. Oddałeś jeden strzał, rozmawiałeś z jedną osobą, która cię wykpiła, wyśmiała i stwierdziła, i to twoja przyjaciółka, że jesteś z totalną kretynką. Czy to cię zwalnia z głoszenia Ewangelii pozostałej rodzinie i znajomym? Czy wszyscy inni też cię tak potraktują? Nie. To była jedna osoba. A inni powiedzą, słuchaj, to jest najlepsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała. Wiem, że jeśli byś mi tego nie powiedziała, rozumiem teraz, co mam zrobić. Będą i takie osoby, i takie. Czyli zobaczcie, nawet jeśli nieudolnie coś przekażecie komuś, to masz pójść do domu i to przemyśleć, a nie przez cały wieczór ryczeć i podjąć decyzję, koniec z głoszeniem Ewangelii. Czyli poprawić coś. Oceniaj jakość dzielenia się dobrą nowiną. Oceniaj. Jeśli ci nie wyszło, to porozmawiaj z kimś, komu wychodzi. Nie załamuj się popełnionymi błędami. Kto nie popełnia żadnych błędów? Ten, który nic nie robi. To są najlepsi członkowie zboru i najbardziej aktywni na członkowskim. Oni naprawdę wszystkim przyładują na członkowskim. Najlepiej jest nic nie robić w kościele, wtedy kościół nie popełnia żadnych błędów, ale wtedy wszyscy mieszkańcy pójdą do piekła. I tylko ta... Kiedyś dziennikarka rozmawiała z pewną panią i mówi do niej tak, naprawdę pani wierzy, że tylko pani będzie w niebie? Ona mówi, tak. Na pewno? Ona mówi, no jeszcze zastanawiam się nad matką Jezusa. Ta pani uważała, że tylko ona będzie w niebie. Może jeszcze matka Jezusa się spotka i więcej nikt. Mamy głosić i nie przejmować się tym, że popełniamy błędy. Tylko Jezus nie popełniał błędów. Ale uczniowie popełniali masę błędów, apostołowie. Byli tak beznadziejni, jak się czyta Ewangelię, tak chamscy, jak na przykład Tomek, który mówił, tak, chodźmy tam, to zabiją nas razem z tobą. No, genialne masz pomysły. Wcale nie wierzyli w to, że to jest Bóg, że do Boga nie mówił. Traktował Tomek Jezusa jak zwykłego człowieka. W sensie proroka, tylko że głupoty gada. Wcale nie jesteśmy lepsi od nich, ani gorsi. Oni popełniali błędy. Wstydzili się. Piotr, kiedy już był znanym apostołem, na którym Bóg budował kościół, w Galacji, możecie czytać w liście do Galatów, Paweł go zjechał przy całym zborze. Bo najpierw jadł z Grekami wieprzowinę, a później jak przyszli Żydzi z Jerozolimy, z centrali, to zaczął udawać, że nie zna Greków i nie przestał jeść wieprzowinę. I Paweł, Żyd, nie wytrzymał i na głównym nabożeństwie powiedział, ty obłudniku wstrętny. Przecież zanim tamci przyszli z centrali, żarłeś wieprzowiny schabowe. No i co? I to jest przykład do naśladowania? Nie. Czy Piotr się zachował dobrze? Nie, był skończonym kretynem w tym zachowaniu. Ale był ktoś, kogo Bóg użył. Żyd Paweł. I powiedział, jesteś obłudny. Zobaczcie, każdy popełnia błędy. Ale czy Piotr przestał wtedy już głosić Ewangelię po tym, że go kardynał Paweł zjechał pierwszego papieża? Przestał być pierwszym papieżem? Jak to Kościół uważa? W ogóle nie był pierwszym papieżem. Był zwykłym apostołem, tak samo jak Paweł, byli na równi. Ale Piotr się nie załamał, dalej głosił Jezusa. Głupio się zachował. Każdy z nas może się głupio zachować. W 1 Tesaloniczan 5:21 jest napisane: wszystko badajcie, a kierujcie się tym, co dobre. Wszystko badajcie albo wszystkiego doświadczajcie. Tak samo jest w głoszeniu Ewangelii. Będziecie popełniać błędy. Wyobraźcie sobie, płyniecie łodzią i rozbił się Titanic. W wodzie jest tysiące ludzi. Jeśli podpłyniecie do pierwszej osoby, wyciągacie rękę i to był mały dzieciaczek i na waszych oczach w ostatniej chwili poszedł na dno, to rzucacie wiosłem o łódkę i mówicie: a mam to gdzieś, nie będę ratował ludzi. Na moich oczach utonął mały dzieciaczek i poszedł na dno. A już byłem na wyciągnięcie ręki. To jest ponad moje siły. I z powrotem łódką do brzegu. Bez ludzi. No to jest takie zachowanie, że nie uratowałem tej jednej osoby, więc się obrażę na Boga i na cały świat, a reszta niech utonie. To jest głupie myślenie. Kiedy w wodzie jest masę innych, którzy giną. Rozumiecie różnicę pomiędzy głoszeniem Jezusa a budowaniem uczniostwa Kościoła? To jest zasadnicza różnica. My nie mamy głosić ludziom Jezusa. Naszym zadaniem jako Kościoła w Giżycku nie jest rozdawnictwo Biblii na ulicach i broszurek. To nie jest głoszenie Jezusa. Możemy to robić, ale to jeszcze nie jest głoszenie Jezusa. Mamy z kimś siąść i zacząć czytać Biblię, czyli zrobić z niego ucznia. Jeśli komuś pokażemy, jak być uczniem Jezusa, jak się nawrócić i się upewnimy, co to, że on rozumie i jesteśmy pewni, że osoba wie już, jak zostać uczniem i ta osoba się zachęci do czytania Biblii, to już jest uczeń. To już się coś zaczęło. I coś może zmienić się w jego życiu, w jego rodzinie. Czy widzicie, co jest wizją? Wizja to jest pewne pragnienie w sercu. Ale ona nigdy nie wejdzie w życie, jeśli nie zaczniecie praktykować. Jeśli nie postawicie sobie celu. Tak to funkcjonuje. Trzeba mieć cel przed oczami. Kiedyś postawiono taki koszących pszenicę z kosami. Na końcu pola wbito im bal. Wielki taki kawałek drewna. I oni widzieli i zaczęli ścinać. I widzieli przed oczami, ile jeszcze im brakuje. I to powodowało, że ścinali coraz szybciej, bo coraz widzieli efekt, że coraz bardziej się zbliżają. To jest ten cel przed oczami. Ale trzeba się wziąć do pracy, do roboty. A nie tylko stanąć przed polem pszenicy i powiedzieć: kawał roboty. I widzę ten bal. I kto to zrobi? Ale pastor ma roboty u nas. Ale chętnych do słuchania. Jak on to skosi? Nie skosi. Wiele się zmarnuje. Jakieś pytanko?